Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszę z naszej wspólnej dzisiaj tutaj obecności w katedrze włocławskiej. Myślę, że doskonale wiemy, że to szczególnie Włocławek, diecezja włocławska i ta katedra powinny być miejscem dziękczynienia za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Słyszeliśmy przed chwilą, cieszcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Jak więc nie cieszyć się z tego, że syn tej diecezji, prymas tysiąclecia, został wyniesiony na ołtarze i możemy do niego się zwracać z naszymi prośbami. Jak nie cieszyć się z tego, skoro na tej ziemi, tutaj w Włocławskiej, w tej diecezji, z nią związany był przez 29 lat swojego życia. To bardzo dużo. Tutaj dorastał, tutaj się kształtowała jego osobowość, tutaj także hartowała się jego dusza. Może właśnie w tych wówczas również niezbyt sprzyjających okolicznościach zewnętrznych, to właśnie tutaj, w tym miejscu, mógł się przygotować do tej misji i zadania, jakie Bóg mu wyznaczył. Katedra. Musimy pamiętać, że dzisiaj w wielu miejscach, w tym czasie, ludzie gromadzą się, aby dziękować Bogu za tę beatyfikację. Ale myślę, że niewiele jest takich miejsc, jak właśnie ta katedra i Włocławek, które Stefan Wyszyński wybrał sobie sam. Powołanie na biskupa w Lublinie, potem w Gnieźnie czy w Warszawie, to wszystko przychodziło z zewnątrz. Przyjmował to oczywiście, chociaż z pewnymi oporami. Ale jak żeśmy słyszeli także w wykładzie poprzedzającym mszę świętą księdza prałata, Włocławek wybrał sam. To nie była przecież diecezja jego urodzenia i nie musiał tutaj przychodzić. Sam wybrał to miejsce. I rzeczywiście wiele razy wspomina, że z Włocławkiem bardzo był związany. W swoich zapiskach promemoria 25 marca 1962 roku pisze: chciałem zostać we Włocławku, do którego bardzo się przywiązałem. Dzisiaj to miejsce jest przecież miejscem jego święceń, kaplica tutaj z boku. Gromadzimy się w pierwszą sobotę miesiąca. Przychodzimy sprawować mszę świętą, prosząc o wstawiennictwo, opiekę Matki Najświętszej, tak jak on zwykł to czynić. Wtedy, gdy był biskupem, w każdą sobotę starał się sprawować Eucharystię ku czci Matki Bożej, powierzając się jej i oddając jej cześć. Przychodzimy w pierwszą sobotę miesiąca października, miesiąca modlitwy różańcowej. Tą modlitwą żeśmy poprzedzali mszę świętą. O różańcu nie tylko wiele mówił, wiele nauczał, ale modlitwę różańcową ukochał. Można powiedzieć, że różaniec nie oddalał się z jego dłoni. Gdy czytamy w zapiskach programy dnia, które sobie sam ustalał, zwłaszcza w więzieniu, zawsze tam był pełen różaniec. Przewidziany był czas na modlitwę różańcową. Jest więc dla nas także wzorem tej wierności do Matki Bożej i do modlitwy różańcowej. Jak nie gromadzić się w tej katedrze i tutaj nie dziękować za beatyfikację, jeśli Stefan Wyszyński był alumnem, wychowawcą, profesorem i niepisanym rektorem seminarium we Włocławku. Tutaj, w tej katedrze, w tym miejscu nauczał, sprawował Eucharystię, spowiadał. Tutaj, w tej katedrze, dwukrotnie pełnił obowiązki wikariusza. Jak nie wspominać go we Włocławku, jeśli z takim zaangażowaniem zajmował się także siostrami zakonnymi, do których głosił konferencje, zwłaszcza dla sióstr wspólnej pracy z pobliskiej ulicy, gdzie zwłaszcza w okresie powojennym przejął obowiązki przewodnika duchowego i ojca tej wspólnoty. Jak nie dziękować we Włocławku, skoro tutaj Stefan Wyszyński, wyprzedzając swój czas, zaangażował się w pracę duszpasterską ze świeckimi, a szczególnie z robotnikami w chrześcijańskich związkach zawodowych, nauczając o katolickiej nauce społecznej, współtworząc akcję katolicką w Polsce. Jak nie dziękować we Włocławku, skoro on znowu był w pewnym sensie prekursorem, widząc potrzebę docierania do wiernych i nie tylko do nich przez środki przekazu, takie jakie były wówczas dostępne, a więc przez ład Boży, który przecież istnieje do dnia dzisiejszego. I wreszcie, jak nie dziękować we Włocławku, skoro tutaj powstało Ateneum Kapłańskie, w którym pracował i którego redaktorem naczelnym był przez kilka lat. Pisał w swoich zapiskach właśnie o pracy redakcyjnej. Pracę tę uważałem sobie za najbliższą, najmilszą i najdroższą. Dzisiaj więc, kiedy przypominamy chociażby w skrócie to wszystko, co wiąże Stefana Wyszyńskiego z Włocławkiem, nie sposób, abyśmy nie wypowiedzieli tego radosnego Te Deum i naszej wdzięczności za jego życie i posługę, ale nade wszystko za to, że tutaj, w tym środowisku, mógł przygotować się do tych wielkich zadań, jakie opatrzność Boża przed nim postawiła. Nie rozważamy jednak tylko o przeszłości. Chcemy, tak jak zawsze to czynimy, odczytać życia człowieka świętego czy błogosławionego przesłanie dla współczesności, bo on niesie to przesłanie. Niesie je przede wszystkim przez swoje zawołanie biskupie Soli Deo, jednemu Bogu. Jak bardzo mocno to zawołanie brzmi dzisiaj w naszych czasach, kiedy to właśnie Bóg ma być zepchnięty, a na to miejsce postawiony ma być człowiek. Pełen zadufania, pełen pychy, pełen przekonania, że jest samowystarczalny i ze wszystkim sobie poradzi, którego nie uczą żadne doświadczenia. Nic nie jest w stanie tego człowieka nauczyć, że nie jest tym, który może decydować i o sobie ostatecznie, i o losach innych. Soli Deo, a więc pierwszeństwo Boga, Jego praw, Jego sprawiedliwości w życiu człowieka i w życiu narodów. Słyszeliśmy dzisiaj wezwanie w czytaniu szalnym. Nie fałszujmy obrazu Boga, ale ukazujmy prawdę. Myślę, że w tych słowach bardzo dobrze można odczytać życie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. On nie był tym, który fałszowałby obraz Boga, ale z całą mocą i z całą stanowczością ukazywał prawdę Bożą. Ukazywał prawdę i był jej głosicielem. Moglibyśmy powiedzieć, że był głosicielem prawdy, że był głosicielem całej prawdy i że był głosicielem całej prawdy z miłością. To jest bowiem zadanie, jakie Kościół ma zawsze do spełnienia. Głosić prawdę i pomóc ludziom przyjąć tę prawdę. Także w bólu, który będzie spowodowany tym, że trzeba będzie do tej prawdy dostosować swoje życie, a nie dostosowywać prawdę do swojego życia. Nauczał zawsze pozytywnie. To, co dzisiaj jest ważnym przesłaniem, to jest właśnie to jego nauczanie, pełne szacunku dla każdego człowieka, dla jego wolności, dla jego wyborów i zarazem przekonanie, że trzeba wszystko ciągle zaczynać od nowa, podejmować jakby pracę od podstaw. Kolejne przesłanie na dzisiejsze nasze czasy, w naszej ojczyźnie nie tylko, to odrzucenie jakiejkolwiek formy nienawiści, a nawet niechęci do drugiego człowieka. Wiemy, że wybaczył swoim prześladowcom, których miał. I dziękował Bogu, że uszczekł się od nienawiści do nich. Sam na początku, zwłaszcza swojego prymasostwa, był człowiekiem osamotnionym, czego wyraz daje w swoich zapiskach. Oczywiście, że był nierozumiany i był przeciwnikiem ówczesnych władz. W pewnym sensie był osamotniony w kościele i wśród biskupów, którzy ze zdziwieniem przyjęli nominację tak młodego prymasa. Był osamotniony w pewnym sensie wobec wiernych, którzy oczekiwali być może, że będzie wzywał do jakiejś formy walki czy oporu. On jednak doskonale wiedział, wierzył to w to i tak prowadził Kościół Boży w Polsce, że droga Kościoła jest drogą Ewangelii. Jeśli nie wierzymy w to, że Ewangelia i Słowo Boże może zwyciężyć, no to nic nie może już zwyciężyć, jeśli człowiek wiary tę prawdę by odrzucił. Wreszcie patrzył w przyszłość i nie chodziło mu tylko o to, żeby zachować to, co teraz jest, ale umiejętnie odczytywał znaki czasu. Więcej miał odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań. Chodził nowymi szlakami, którymi dotąd nikt nie chodził. Tak było właśnie tutaj, we Włocławku, gdzie był prekursorem w skali właściwie ogólnopolskiej pójścia do ludzi pracy, robotników, którym wyjaśniał zasady nauki społecznej i których także brał w obronę, jeśli byli wyzyskiwani. Chodził nowymi, nieznanymi drogami. Powiedziałbym, że wszystko, co można streścić w tym odczytaniu jego postaci dzisiaj, sprowadza się właściwie do dwóch pojęć, które go charakteryzowały, mianowicie gorliwość i wierność. Gorliwość w posłudze, w pracy, niestrudzony w tym był, od samego początku do samego końca. Człowiek, o którym mówiono, że nie wiadomo, czy będzie mógł przyjąć święcenia, bo był tak słaby i chory. Był człowiekiem tak gorliwym i tak pracowitym przez całe swoje życie. I wierność, wierność Bogu, wierność nauczaniu Kościoła, tego, co Kościół naucza, wierność do samego końca, gorliwość i ortodoksja, to go cechowało. Niekiedy ludzie mówią, że w dzisiejszych czasach mógłby się nie odnaleźć. Być może, bo minęło 40 lat od jego śmierci. Myślę jednak, że tak on, jak i wielu świętych, mogłoby się odnaleźć w nowych czasach. Tylko przez to, że to byli ludzie wierni Ewangelii i wierni swojemu sumieniu. A tacy ludzie odnajdą się w każdych czasach, w jakich by się znaleźli. Miał jednak świadomość tego, że czasy się zmieniają i dlatego nie zostawił żadnego testamentu czy wskazań duszpasterskich. Mówił tak, krótko przed swoją śmiercią, 2 tygodnie. Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie. Pamiętajcie, że kardynał Chląd, tak i ja, wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie ona słabsza w Polsce, choćby ludzie się zmieniali. My dzisiaj, jako przedstawiciele Kościoła Włocławskiego, tutaj w tej katedrze, w miejscu Jego święceń kapłańskich i posługi. Powierzamy się Maryi, naszej w niebo wziętej patronce. Powierzamy się też Pani Jasnogórskiej, którą tak bardzo ukochał, a na której nawiedzenie w kopii cudownego obrazu czekamy. Czekamy z utęsknieniem. Błogosławiony Stefanie Wyszyński, wypraszaj wszystkie potrzebne łaski Kościołowi Wrocławskiemu. Amen.